Środa, godzina 14, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie Weszło FM. Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się. Kto zdążył się przyzwyczaić do lepszego dźwięku w stacji Poznań przez ostatnie dni, ten pewnie słyszy, że tym razem w studiu już nie nagrywamy. Właśnie już. To jest sytuacja tymczasowa. Kwestie covidowe zmusiły mnie do tego, żeby znów nagrać stację w domu, natomiast myślę, że i tak będzie ciekawie, bo jesteśmy po meczu Lecha Poznań z Jagiellonią, jesteśmy przed meczem Lecha Poznań z Benficą. Po raz pierwszy na antenie tego radia mamy okazję opowiedzieć o fazie grupowej Ligi Europy w wykonaniu Lecha Poznań. Zatem jaka dzisiaj taka jazda obowiązkowa? Najpierw porozmawiamy sobie z Konradem Witkowskim z piłki nożnej o tym meczu Lecha w Jagiellonii, dlaczego to spotkanie wyglądało tak, jak wyglądało, ale też o tym, czy kibice Lecha muszą się trochę przyzwyczaić do tego, że te mecze jesienią będą tak wyglądały, to znaczy, że tych sił może czasami trochę brakować, że gdy jakiś piłkarz będzie się rozpędzał, tak jak Tymoteusz Puchacz, to będzie wołany do zmiany, bo po prostu będzie miał w perspektywie kolejne mecze przed sobą, ale też trochę porozmawiamy o tym, jak Lech może wyjść na Benfikę i czy Cyrno Markowicz jest takim realnym zbawcą defensywy Lecha na ten moment. To będzie najpierw, to będzie Konrad Witkowski, a później będzie Radek Misiura, jeden z nielicznych ekspertów od Ligi Portugalskiej w Polsce, który poopowiada nam o tym, co się stało, że Benfica jednak nie jest w Lidze Mistrzów, a jest w Lidze Europy. No i też na co stać ten zespół, czy on faktycznie przyjeżdża rezerwami, czy wystawi rezerwy, czy trener to jest tam najmocniejsza postać, czy jednak najmocniejszą postacią są piłkarze sprowadzeni za prawie 100 milionów euro i którzy też, niektórzy z nich mieli być nowymi Neymarami. Ale najpierw Konrad Witkowski, piłka nożna, 15 minut, zapraszam. Konrad Witkowski z piłki nożnej z nami. Dzień dobry, Konrad.
Witam serdecznie.
Słuchaj, ta słaba forma Lecha w Białymstoku to jest konsekwencja zmęczenia materiału już po tym początku sezonu, gdzieś tam kontuzje w obronie, czy świetny mecz środka pola Jagi, czy coś jeszcze? Gdzieś upatrujesz jeszcze powodów tej porażki Lecha w Białymstoku?
Ten środek pola, o którym wspomniałeś, to myślę, że był kluczowy w tym spotkaniu, bo tak jak Jagiellonia zagrała bardzo dobrze, Taras Romańczuk, to w ogóle dawno nie widziałem, że wygrał tak jak w spotkaniu z Lechem, no to jednocześnie trafił na słabszy dzień środkowych pomocników Lecha, no bo Jakub Moder mimo zdobytej bramki i Pedro Tiba no nie grali na tym swoim poziomie, do którego nas przyzwyczaili. Dlatego ten środek pola uważam za takie newralgiczne miejsce, które przesądziło o wyniku tego meczu. Także uważam też, no, zmęczenie materiału pewnie jakieś też, chociaż jesteśmy na starcie sezonu i trochę trudno o tym mówić, no ale tych spotkań ma jednak w nogach zdecydowanie więcej niż Jagiellonia, tym bardziej, że Jaga przecież wstępowała do tego meczu po trzech tygodniach bez grania o punkty. I to zdecydowanie to było widać. Moim zdaniem najgorszy mecz Lecha w tym sezonie, no i jeżeli taki miał się przytrafić właśnie teraz, no to może dobrze, że w tym momencie, no bo przed Lechem przecież inauguracja Ligi Europy.
Ja tak się zastanawiam, bo już czytałem takie komentarze, że Liga Lecha się nauczyła. No na takie opinie chyba troszkę za wcześnie.
Zdecydowanie, no tu są. Wiem jak wygląda to w Poznaniu, jak się przydarzy się słabszy mecz, tym bardziej, że Lech ostatnio rozbudził apetyty, no to od razu szuka się wielu różnych powodów. Zatem no tutaj przyczyny tej porażki były, myślę, że takie troszeczkę bardziej prozaiczne. Rozumiem też, że trener Dariusz Dziuraw nie robił jakichś wielkich zmian w składzie. No, zrobił te, które został zmuszony. Natomiast trochę ten skład zaskoczył, bo mogliśmy się spodziewać, że jednak przed Ligą Europy kilku piłkarzy, chociażby reprezentantów, jak Kamiński, który grał dwa razy w młodzieżówce i wygląda latał tam najlepiej, trzeba powiedzieć, że dostaną troszeczkę czasu na odpoczynek, no ale z drugiej strony strata w lidze też jest już całkiem spora i tam trzeba gonić, dlatego też rozumiem, że Dariusz Dziura grał tym swoim, powiedzmy, prawie żelaznym składem, no ale czy Liga się Lecha nauczyła, no to musimy chyba poczekać spokojnie, złapie kilka kolejek.
Mm-hmm. No to co powiedziałeś o tych o tym szafowaniu siłami, mam wrażenie, że Lech tak będzie robił. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam wrażenie, że to nie będzie takie wywracanie składu typu granie dwoma jedenastkami, jedną na Ligę Europy, jedną na Ekstraklasę, tylko właśnie coś takiego, jak widzieliśmy w Białymstoku, czyli jakaś zmiana w 60 minucie tego obciążonego zawodnika, tak jak w przypadku Puchacza. Natomiast no, ten kręgosłup drużyny, taki ja mam przynajmniej wrażenie, cały czas będzie w jakiś tam sposób zachowywany.
Zgadzam się z tym. Nie ma oczywiście szansy, żeby Lech grał tą samą jedenastką w zasadzie na trzech frontach, no bo jeszcze przecież będzie mecz Pucharu Polski. Mhm. To jest nierealne. No ale też na pewno nie będzie tak, że tutaj będziemy widzieć na poszczególnych rozgrywkach zupełnie innego Lecha, jeśli chodzi o personalia, no bo też jakkolwiek kadra Lecha no nie jest aż tak silna, prawda, żeby wystawić powiedzmy dwie jedenastki. Ja bym tutaj raczej widział takie te zmiany, no w zasadzie może jeden, dwóch, może trzech piłkarzy, no i właśnie to, o czym wspomniałeś, 60 minuta. Na pewno te 5 zmian, które są dostępne, to jest w tym momencie duża zaleta, jeśli chodzi o Lecha. No i trener Dariusz Dziura już w poprzednim sezonie mówił o tych 5 zmianach, że on bardzo by je chciał i teraz myślę, że będzie z nich bardzo chętnie korzystał. Tak więc ten kręgosłup drużyny będzie zachowany, bo po prostu Lech nie ma aż tak mocnej ławki, żeby pozwolić sobie na to i takie rotowanie składem, no a wiadomo, Liga Europy to jest świetna przygoda i warto się w niej jak najlepiej pokazać, no ale jak już wspomniałem, w Ekstraklasie trzeba gonić.
No, jesteś w stanie jakby znaleźć ten złoty środek, bo ja cały czas się zastanawiam, no Ekstraklasa jest w tym sezonie krótsza, tak? Jednak gramy tych 30 kolejek, a nie ma systemu ESA 37, ale z drugiej strony no nie wyobrażam sobie też odpuszczania Ligi Europy, tak jak to było w pamiętnym sezonie. Ten złoty środek w ogóle istnieje, czy po prostu kibice muszą się przyzwyczaić, że no ta Ekstraklasa będzie trochę po macoszemu traktowana.
Wiesz co, tak wczoraj czytałem wywiad na WP Sportowy Fakty z trenerem Wukowiciem. Mhm. I tam padły takie słowa, że kiedy gra się w europejskich pucharach, oczywiście dotyczyły Legii, no to na przykład mecz z Górnikiem Zabrze on traktował jako trochę poligon doświadczalny. I trochę mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony daje to do myślenia, no bo pokazuje, że faktycznie w naszych realiach no, klubów nie stać na to, żeby mieć też kadry nie wiadomo jak rozbudowane i jak silne na poszczególnych pozycjach. No faktycznie pogodzenie gry na tych kilku frontach, no nie chcę powiedzieć, że jest niemożliwe, ale to się zagrawa takie zadanie karkołomne, no bo żeby grać i punktować w Lidze Europy i wygrywać wszystko w Ekstraklasie, no wydaje mi się, że na tę chwilę to jest chyba niewykonalne. Mhm. Ten złoty środek, nie wiem, być może Dariusz Dziura go znajdzie, ale no opowiada się, że będzie trudno, tym bardziej w takim sezonie jak ten, który jest no, nieprzewidywalny. Piłkarze mogą wypadać nawet dnia na dzień z powodu zakażeń koronawirusem. Trzeba pewnie często będzie szukać jakichś takich nieszablonowych rozwiązań, także o złoty środek będzie bardzo trudno, tym bardziej w obecnych warunkach.
No tak, ja przypominam sobie ten sezon 2015-2016, gdy Lech grał w fazie grupowej Ligi Europy. No tam też w lidze było, no, było dużo gorzej niż teraz, to trzeba sobie powiedzieć, ale tam też była perspektywa dzielenia punktów. Tutaj mamy, nie ma ani 7 dodatkowych kolejek, ani podziału punktów, tylko jest 30 kolejek. No i ciach, i koniec. I oczywiście nikt nie mówi, że będzie tak jak w sezonie 2015-2016, gdy Jan Urban wskoczył na ławkę trenerską za Macieja Skorże. Natomiast no trochę też to pokazuje, że działamy w innych czasach. Ale słuchaj, powiedziałeś o tych takich rozwiązaniach niecodziennych. Brałeś na poważnie, że na przykład Carlo Muchar wyjdzie jako stoper na Benfica?
Wiesz, zastanawiałem się nad tym tak czy jeszcze we wtorek, bo faktycznie gdzieś tam sytuacja skłania do tego, że trzeba będzie szukać no, partnera dla Tomasza Zajewskiego, jakkolwiek to nie brzmi, do środka defensywy. Także zastanawiam się, kto mógłby zagrać i tak Karlo Buchar, tak sobie myślę, no jest to jakieś rozwiązanie, ale jednak bardzo ryzykowne też. Także no przed chwilę trzeba było to brać na poważnie, ale wygląda na to, że chyba no, nie będzie trener Żuraw musiał sięgać aż po takie rozwiązania.
No bo wszystko wskazuje na to, że Cyrno Markowicz jednak będzie do gry. Wczoraj wręcz taka euforyczna reakcja kibiców Lecha, gdy Lech wrzucił ten taki krótki filmik z treningu, gdy ten piłkarz już jest gotowy, to też chyba trochę pokazuje, no, jak szybko można odbudować się w oczach kibiców. No bo przecież, nie wiem, rok temu to Cyrno Markowicz był właśnie w tym samym worku co Muchar. Dzisiaj widzimy, że czeka się na jego powrót trochę jak na taką ciotę z Ameryki.
No zdecydowanie, kto by pomyślał, to w ogóle jest no, takie zaskoczenie, ale też na które sobie Cyrno Markowicz zapracował, prawda? No, no, to nie jest zawodnik, który gra jak Lubomir Szatka i jakby raczej myślę, że do tego poziomu już nie dobije. Natomiast jako ten zawodnik lewonożny, jako partner do Szatki sprawdzał się do tej pory naprawdę nieźle. No, początek miał kiepski. Natomiast później tak po cichu gdzieś tam szedł w górę i jak widzimy, no, doszedł do tego momentu, że w zasadzie jest wyczekiwany jako taki zwłaszcza środka defensywy, także no, na pewno dla niego to jest gdzieś tam też taka pozytywna reakcja w stronę kibiców. Ciekawe też, czy on będzie gotowy na tyle, żeby zagrać na przykład całe spotkanie, prawda, no, bo to też nie jest pewne, no i jednak jest też jakaś tam szansa z tego, co wiem, żeby zagrał Tomas Rodne, także jednak nawet tych opcji no, troszeczkę się pojawia, oby w ostatniej chwili ktoś nie wypadł.
No tak, żeby nie było takiego scenariusza jak przed meczem z Jagiellonią, ale słuchaj, wracając jeszcze do tego meczu z Jagą, dosłownie na moment, chyba pierwszy tak naprawdę słaby mecz Jakuba Modera, mam wrażenie. Mimo tego strzelonego gola z rzutu karnego, to pierwszy taki słabszy mecz Modera, gdzie faktycznie odstawał od rywala. Ale właściwie to jest chyba taki samy case jak cały Lech. Do czegoś takiego trzeba się przyzwyczaić. No Moder do tej pory to był na takiej fali, że nawet jak tam na chwilę pobrodzi w wodzie po kostki, no to chyba trudno mieć do niego pretensje przy tak intensywnym okresie, zwłaszcza dla niego, bo on przecież dopiero uczy się takiego grania co 3-4 dni.
No tak, myślę, że ten mecz z Jagiellonią to było takie trochę pustowe, które musiał zapłacić. On faktycznie płynął w zasadzie od roku na takiej fali, gdzie wszystko mu wypadło, bo on w zasadzie, jak powiedziałeś o tym słabym meczu, to zacząłem się zastanawiać, kiedy był poprzedni jego słabszy występ i naprawdę trudno mi to sobie przypomnieć. Na pewno się taki przytrafił w powiedzmy poprzednim sezonie, ale od tego momentu później on pamiętam zagrał w Tatru, później znowu był na ławce i później już wszedł na stałe. No to jakby zachwycał, prawda? Był takim piłkarzem, który wniósł bardzo dużo świeżości, no zmienił grę Lecha. No a taki moment musiał przyjść. Bardzo duże natężenie spotkań, także reprezentacja, to jest też wiadomo, no wielkie przeżycie dla takiego młodego chłopaka. Także wydaje mi się, że też nie ma co po tym meczu względem Jakuba Modera tutaj odczuwać jakiegoś niepokoju, bo wydaje mi się, że to chłopak, który spokojnie ten swój poziom wróci, no by jak najszybciej, ale faktycznie ten mecz z Jagiellonią, no był w jego wykonaniu kiepski, on tracił dużo piłek, przypomniał mi się troszeczkę taki mecz z Wisłą Płocką, jeśli chodzi o słabszy mecz Modena,
tak.
To był ten mecz 2-2 zremisowany i on nie grał wcale tam rewelacyjnie, ale potrafił przykryć ten swój występ tą kapitalną asystą do Jakuba Kamińskiego. Natomiast tutaj jednak no też postawa całego zespołu wpłynęła na to, że te błędy Modera były widoczne, dlatego słabszy mecz, no ale w końcu się musiał przytrafić.
No, tak patrzyłem, 31 meczów, 120 dni może rozegrać, więc faktycznie taka dawka, no, że nawet ci bardziej eksploatowani piłkarze Premier League takie nie dostają. Słuchaj, czwartek, Benfica, wyjść z podniesioną przyłbicą i grać jak Lech właściwie przez ostatnie półtora roku, czy jednak przedefiniować trochę ten swój styl grania na Ligę Europy?
Ważne i chwalebne, gdyby Lech pozostał wierny tej swojej filozofii i wyszedł na Benfica, no według tego, co chciał grać już od kilku miesięcy i to robi. Zastanawiam się, czy nie byłoby to troszeczkę takie skazanie się na wyrok, no bo jednak pójście na wymianę ciosów takim rywalem, no może skończyć się źle. Z drugiej strony mówi się o tym, że Benfica nie będzie grała w najmocniejszym zestawieniu. Oczywiście to mimo wszystko ciągle będzie bardzo silny zespół, ale jednak no, patrząc na siłę, jaką ma ta drużyna w ofensywie, no to taka bardzo otwarta gra Lecha, no jednak mimo wszystko uważam, że byłaby złym rozwiązaniem. Myślę, że oczywiście nie twierdzę, że Lech powinien się zamurować, stanąć 11 w polu karnym, oczywiście kopać po autach, no bo to jak najbardziej nie, no nie po to się wchodzi do Europy, żeby pokazywać taką piłkę. Natomiast no myślę, że trochę pragmatyzmu w tym wszystkim powinno być i jednak nieco bardziej zachowawczo niż zwykle Lech Benfica powinien zagrać, no bo po prostu wymaga tego rywal. No i mają szacunkiem, ale na co dzień jak się gra, nie wiem, z Pogonią Szczecin z Śląskiem Wrocław, to zupełnie inna półka niż 37-krotnymi
z Portugalii. Chyba trochę możemy się spodziewać też takiego ustawienia Lecha jak w drugiej połowie w Belgii, jeszcze przed czerwoną kartką, czyli trochę bardziej rozważnie, że nadal z tym sznytem lechowym w konstruowaniu akcji, nadal z wykorzystaniem wolnej przestrzeni przy kontrach, no ale jednak mimo wszystko z tą nogą na hamulcu, żeby czasami tam na piątym biegu nie jechać przez cały mecz.
Zdecydowanie. Myślę też, że więcej zadań defensywnych dostaną Szydłowi, no bo tutaj jednak Benfica w tym sektorze boiska jest bardzo silna, jeżeli faktycznie zagrają ci piłkarze, którzy do tej pory grali czy w lidze portugalskiej, czy też w eliminacjach Ligi Mistrzów, no to faktycznie tam Lech będzie musiał się bardzo pilnować. Tak jak powiedziałeś, taki trochę zaciągnięty hamulec. Na pewno no, rzucenie się ze wszystkimi siłami od pierwszych minut do ataku no, byłoby bardzo nierozsądne. Myślę, że właśnie takiego Lecha jak w drugiej połowie Belgii możemy się spodziewać, no bo też tutaj jakby nie chcę powiedzieć, że Lech powinien grać na remis na 0-0, ale no, jakby nie patrzeć, myślę, że wszyscy punkt z Benfica, no to wzięlibyśmy w ciemno teraz.
No tak, zdecydowanie tak. Słuchaj, sporo osób porównuje też to losowanie trochę, właściwie reakcję na to losowanie do tego, co było w sezonie z Ligą Europy i z grą z Manchesterem City, z Juventusem, z Red Bullem Salzburg, tylko oczywiście Lech też może wyjść z tej grupy w tym roku. Natomiast ja tak sobie popatrzyłem też na doświadczenie tej kadry dzisiaj i wtedy. I dzisiaj tak naprawdę największe doświadczenie w europejskich pucharach ma Sykora, który gdzieś póki co przez formę i też przez względy zdrowotne jest taką postacią peryferyjną. No, a w tamtym zespole to właściwie miałeś połowa składu to było 30-latkowie, bo Kotorowski, Bubusacki, bo Iwan Dżurdżewicz. Też masz takie wrażenie, że jeśli czegoś może brakować w tej fazie grupowej, nawet jeżeli ta gra będzie dobra, nawet jeżeli to przygotowanie będzie optymalne, to właśnie takiego doświadczenia, no bo jednak tych piłkarzy, którzy, no jak to się ładnie mówi, z niejednego pieca chleb jedli, jest na ten moment niewielu w Lechu Poznań.
Też tak uważam, ponieważ w zasadzie występy w fazie grupowej europejskich pucharów, czy to Ligi Europy głównie, tam w Lidze Mistrzów, gdzie się pitody, no to ma czterech zawodników w Lechu. Wspomniany Sykora, Bednarek zagrał w Lidze Europy, Siba i Rogne. No tak naprawdę zawodnicy no, w perspektywie całej kadry, no to jest garstka. Wtedy zdecydowanie bardziej doświadczony to był zespół. dzisiaj mówimy o drużynie, która jest gdzieś tam na krzywej znoszącej. Ci piłkarze, jak Model, jak Kamiński, jak Puchacz, zbierają doświadczenie też w reprezentacjach, no i oni pewnie za, jak powiemy, za 10 lat, to będą mieli ich występów w pucharach, no, oby pewnie po kilkadziesiąt. Natomiast na dzisiaj, no to jest taka drużyna, która przez to, że przez tą swoją, no i młodość, i właśnie brak doświadczenia na arenie międzynarodowej też jest nieprzewidywalna. A nawet tych starszych piłkarzy, jak chociażby Mikael Isak, no to on też nie ma wielkiego jakiegoś ogrania na tym poziomie i rywalizacji międzynarodowej. Dlatego właśnie myślę, że w zestawieniu z tamtym zespołem zdecydowanie to jest inna drużyna i jakby tutaj chyba porównywanie nie ma większego sensu, uważam. To będzie też zupełnie inne granie. No i też wrócę do tego, że to jest wyjątkowy sezon i on może być bardzo zaskakujący pod wieloma względami. Dlatego też no być może szansa Lecha też jest w tym, tak jak teraz mówicie o tym, że Benfica przyjedzie troszeczkę w całym składzie, to też może być jakaś tam, nie chcę powiedzieć ułatwienie, no ale jakiś tam malutki plusik, który Lech może wykorzystać.
No, ostatecznie być może Lech będzie wygranym na tej korona loterii. Słuchaj, twój typ na czwartek?
Oj, trudne pytanie.
Tutaj tylko takie.
Ale dokładny wynik, tak?
No powiedzmy, jakiego meczu się spodziewasz?
Aha, jakiego meczu? Ja się spodziewam meczu, w którym zaatakują goście od początku. Jeżeli Lech to przetrwa, to kto wie, czy nie pokusi się o jakąś tam niespodziankę. Aczkolwiek o punkt chociażby to będzie bardzo trudno, bo tak jak gdzieś pojawiały się stwierdzenia, że to jest najtrudniejsza misja dla Lecha właśnie od dekady, no to bym się pod tym podpisał, bo faktycznie takiego rywala Lech nie miał w ostatnich latach. Także spodziewam się meczu, który będzie pod kontrolą jednak zespołu Bony, czyli troszkę inaczej niż to zwykle widzimy przy bułgarskiej. Lech będzie musiał no, podejść sposobem do tego spotkania, ale myślę, że nie będzie tak, że Lech nie będzie miał swoich okazji. Sądzę, że gdzieś tam one się pojawią, natomiast tutaj kwestia skuteczności. Gdyby się udało wykorzystać jedną, dwie, to może zapachnie niespodzianką przy bułgarskiej.
Czyli przytrzymać te ciosy na gardę i raz na jakiś czas poszukać takiego szybkiego, sierpowego gdzieś na szczękę rywala. Konrad Witkowski z Piłki Nożnej był z nami. Konrad, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
To był Konrad Witkowski, rozmowa o Lechu Poznań, a teraz przenosimy się, no nie powiem, że do Lizbony, ale przenosimy się do Radka Misiury z portalu Benfica.pl, który opowie nam trochę o najbliższym rywalu Lecha Poznań.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Radek Misiura z portalu Benfica.pl jest z nami. Dzień dobry, Radku.
Dzień dobry.
Słuchaj, jaka była twoja reakcja po tym losowaniu Ligi Europy? Bo oczywiście Benfica była tak powszechnie uważana za taki najmocniejszy zespół w grupie, natomiast wiele osób postrzega ją jako taki zespół, któremu Lech spokojnie może urwać punkty. Jak tak patrzysz na różnice dzielące oba te kluby, to wydaje ci się, że jednak trochę ludzie nie doceniają tego, no jaki ten dystans między Lechem a Benficą jest duży?
W mojej opinii, jak Benfica wyjdzie w Poznaniu w najsilniejszym zestawieniu, no to zapakuje Lechowi, nie wiem, 3-4 bramki i będzie tyle, aczkolwiek uważam, że Jorge Jesus, trener, tak jak ma zwyczaju, sobie przeważy niż niedobranego rywala i po prostu da pograć paru zmiennikom, a więc Benfica być może będzie miała problemy, jeśli Lech zagrał w tej intensywności. Jeśli będzie potrafił te wady Benfiki odpowiednio wykorzystać, na pewno jest szansa na prawda, jakiekolwiek punkty, aczkolwiek Benfica tak jest oczywiście w lepszej formie, w lepszej sytuacji, ponieważ ma piłkarzy o ogromnych umiejętnościach indywidualnych.
Mhm. A widziałeś pewnie te doniesienia, że być może Benfica przyjedzie do Poznania takim składem B. Z tego, co ty gdzieś tam się orientowałeś i śledząc też media portugalskie, to jest w ogóle realne, czy tak jak powiedziałeś, bardziej tych kilku zmienników gdzieś się pojawi, natomiast no nie będą rezerwy?
No właśnie widziałem, że pan Mateusz Borek na Twitterze taką wieść podał, że gdzieś tam się kontaktował i że Benfica faktycznie oszczędzi tych kluczowych piłkarzy. W portugalskiej prasie na razie ten wątek tego meczu jeszcze nie jest wystarczająco poruszany. Dopiero jutro zacznie się te wszelkie dywagacje, przewidywane składy i tak dalej. Aczkolwiek ja uważam, że Benfica pojedzie w najmocniejszym zestawieniu, czyli kadra będzie ta najmocniejsza, prawda, 28-osobowa, bo tego co nie było z Villarreal. No, ale czy zagrają najmocniejsi? To według mnie niekoniecznie. To nie będą takie typowe, wiadomo, rezerwy, że zagra, po prostu wymieni sobie cały skład, ale parę zmian, powiedzmy 3-4 w podstawowym składzie względem ostatniego meczu z Rio Ave faktycznie może być. Dlatego na pewno ci zawodnicy, którzy ostatnio podczas grupowania reprezentacyjnego rozegrali sporo minut, no na przykład takim właśnie piłkarzom Jesus może dać odpocząć.
Mhm. Radek, wytłumacz mi jedną rzecz. Dlaczego Benfica gra w Lidze Europy, a nie w Lidze Mistrzów? Patrząc na to, co w tym klubie się działo właściwie przez ostatnie miesiące, to nawet nie śledząc jakoś tak mocniej portugalskiej piłki, no to mimo, że te wyniki nie były jakieś fatalne, katastrofalne, to wydaje się, że mały bałagan w tym klubie panuje. Ja pamiętam takie doniesienia chyba z czerwca czy z lipca o obrzuceniu zawodników kamieniami, odejście trenera, no później wielki powrót Jesusa, wielkie transfery do i z klubu. Benfica jest trochę teraz takim poligonem doświadczalnym, takim placem budowy, jak ty to widzisz?
No, proces budowy na pewno jest, ponieważ mały taki dobry przykład, Fero, taki młody stoper, który był w tamtym sezonie praktycznie cały sezon podstawowy Łukaszem Benfici, jest teraz dopiero piąty w hierarchii stoperów, a to też pokazuje, jak Jesus tą całą kadrę po prostu przekształcił, przebudował. W podstawowym składzie względu z niego sezonu gra chyba 5 nowych zawodników, bo ja to przeliczę. Tak na pewno te zmiany są i na rozgranie, na tą Benfica jeszcze idealną przyjdzie poczekać. Na razie to bardzo dużo wygląda, głównie z tego powodu, że w ofensywie naprawdę jest na koło popatrzeć, nie wiem, co powiedzieć, o, bo taki Everton, Bacz, mnie trochę niesamowitą różnicę pod względem indywidualnym, aczkolwiek pod tym względem kolektywnym jeszcze Benfica musi sporo popracować. No bo Benfica, pamiętajmy też, kilka lat temu była klubem bardzo zadłużonym, bo jest trochę lepiej, aczkolwiek wciąż ten dług obowiązuje, jeśli chodzi o Benfica.
Mhm. To skoro długi są, no to skąd te transfery za prawie 100 milionów euro? Bo to też nie było takie okienko dla Benfiki normalne, tak?
Bo niektórzy myślą, że jak Benfica spytała João Felixa za te 120 milionów euro, no to ona już jest ustawiona na kilka najbliższych lat. Mhm. To tak nie jest. Ogłaszano ostatnio chyba pół roku temu te wszystkie finansowe raporty i okazało się, że Benfica, że dług Benfica został zdecydowanie zmniejszony i opiewa obecnie na 45 milionów euro, aczkolwiek potem okazuje się, że jak przyszedł Jesus, no to powiedział te wszystkie swoje zasięgi transferowe, to okazało się, że jednak w budżecie transferowym tych pieniędzy brakuje i Benfica postanowiła pożyczyć 30 milionów euro w portugalskim banku, właśnie żeby te wzmocnienia były takie, jak że to sobie życzy. Ostatecznie nie wszystko zostało, oczywiście nie wszystkie rokaśmy zostały to też pogaduje, że Benfica, owszem, jest w świetnej sytuacji finansowej, na pewno lepszy niż kilka lat temu, aczkolwiek wciąż nie jest to taki idealny stan, jakby sobie każdy tego wymarzył. Może gdyby pandemii nie było, taki właśnie lepszy stan miałby miejsce, ale to już jest tylko i wyłącznie gdybanie.
A jak patrzysz na te letnie wzmocnienia, to kto póki co najbardziej ci się podoba? No bo jest tam kilka takich nazwisk, które nawet taki średnio interesujący się futbolem fan kojarzy, jak nie wiem, Otamendi, Todibo, Vertonghen czy Waldschmidt.
Według mnie największą wartością dodaną jest Darwin Nunez. To jest Urugwajczyk pozyskany z Almerii, najdroższy piłkarz w historii Benfica. I już tam pojawiają się głosy, że on w ogóle zdekomponował się w zespół, ponieważ jest tytułowym napastnikiem, a po kilku meczach, tam chyba po czterech meczach, ma 0 bramek. A jak popatrzymy na liczbę asyst, to Darwin ma asyst aż 5. I to naprawdę robi spore wrażenie, bo przychodzi taki niby taki typowy target man, a tylko to jest jeden gość, potrafi zgrać piłkę, trzeba sobie piłkę przytrzymać, trzeba tutaj wypracować sytuację strzelecką. Sobie dziś, chyba to swoim przed chwilą sprawdzałem, ile asyst zaliczył Haris Seferovic do siebie w Ligi Portugalskiej w tym sezonie i w 30 meczach w Szwajcarii zaliczył tych asyst 4, a Darwin po 4 kolejkach ma być asyst 5. To też pokazuje, że Jesus dostał tylko takiego napastnika, którego chciał, czyli mobilnego, zwrotnego, mającego dobry dribbling, potrafiącego grać kombinacyjnie, a więc zupełne przeciwieństwo Seferovica. No i oczywiście największe wrażenie na mnie robi chociażby Everton. To jest naprawdę fenomenalnych umiejętności indywidualnych. No ale mówimy o piłkarzu o uznanej renomie. On nie grał w Europie, on grał w Gremio, ale jest to piłkarz, który wszedł w budy Neymara na Copa America, został najlepszym piłkarzem finału właśnie do rozgrywek. No i pokazał swoją klasę i myślałem, że Benfica po prostu nie będzie stać na jego transfer, ale właśnie skutki związane z pandemią spowodowały, że Gremio go dało lekko ręką.
A tak patrząc też na ławkę trenerską, Jesus dla kibiców Benfiki, dla całego tego środowiska, to jest coś więcej niż trener, biorąc pod uwagę też to, no jego, też jego przeszłość w tym klubie.
No pamiętajmy, że on też przychodził do Sportingu i w tym momencie był, jak przychodził znowu do Benfiki, no to wielu kibiców bardzo krytykowało zarząd, że jak można, że gość, który prawda odszedł od wyśmienego rywala, teraz znowu wraca do Meksyki, ale musimy jednak powiedzieć jedno, że Jesus ma ogromną wiedzę strategiczną, ogromny warsztat swego czasu porównania z Jose Mourinho, no bo jednak osiągnął tylko wielkie sukcesy, doprowadził ją do dwóch rowerskich planów, który oczywiście przegrał, ale tak robi wielkie wrażenie, a jak już ludzie zaczynali mówić, że Jesus jest po drugiej stronie rzeki, to ktoś sobie wygrał 5 pucharów z Flamengo, tak? Świata z Liverpoolem, dlatego pokazuje jego trenerską jakość i mimo, że ma już swoje rana karku, to wciąż jest w stanie naprawdę dokonać wielkich rzeczy. Jestem przekonany, że to będzie udany obraz Benfica i że Benfica parę tych trofeów naprawdę wyrzuci.
A tak zachwalasz tą Benfica. Powiedz, jakbyś zadzwonił do ciebie dzisiaj trener Żuraw z Lecha Poznań, zapytał Radek, a gdzie tę Benfikę to można tak ukąsić, to co byś powiedział?
No to ja bym mu nic nie powiedział, że Benfica jest że nie da się ją rozkładać, no ale oczywiście te wady są i tutaj w innym miejscu Lecha szuka przede wszystkim przystawówka jak meta gry. Benfica ma problemy z pełnieniem stóp rocznych, no szczególnie ma tu na myśli tamten sezon, ale myślę, że te braki w szczycie zostały idealnie zniwelowane. Ten zonie Benfica straciła kilkanaście bramek, bo doszło do przeciwnika bezpośrednio właśnie podróżnego. Także na pewno to jest coś dla Lecha, żeby przygotować parę wariantów, bo tak robiło kilka słabszych zespołów w lice portugalskim, że z niej to przyniosło pozytywny skutek, że Benfica naprawdę ma ogromne problemy z obronieniem tych rzutów rocznych. Nawet był taki pomysł, żeby zawodnicy Benfiki te stałe fragmenty bronili indywidualnie, no ale pozostali oczywiście na wysoko Europy przy wydziu strefowym. No i na pewno Benfica łatwo jak łatwo, ale da się na pewno ukończyć po szybkiej kontrze, ponieważ Benfica ma bardzo ofensywnie sposobionych pomocników, jest Pis, jest Gabriel, a więc są to raczej pomocnicy bardziej ofensywni, choć Gabriel pewno też chyba tych kilometrów robi, aczkolwiek Benfica straci na swojej połowie albo jak drugi traci boiska piłkę, na pewno Lech może wykorzystać szerokość boiska i wykorzystać na przykład skrzydłowych.
A Co się mówi w Portugalii o tym, że no, to jednak jest Liga Europy, to nie jest Liga Mistrzów. To będzie takie klasyczne podejście Benfiki, czyli no po prostu gramy w Europie, więc to sobie już od razu to trofeum wygramy. Czy jednak jest jakiś taki niedosyt, takie podejście, wiesz, jak na przykład klubów angielskich, czyli no, gramy jednak w pucharze drugiej kategorii?
No wielu kibiców na pewno Benfiki traktuje Ligę Europy jako ten puchar drugiej kategorii, ale głównie wszystko z tego, że Benfica straciła mistrzostwo Portugalii, no i teraz głównym celem jest Liga, a nie jest Liga Europy, prawda? Mhm. Aczkolwiek, no Benfica jak już jakoś tam to czołga się i udaje się wyjść z tej grupy, no umówmy się, że mają sobie jakąś szansę, powinno jej to przyjść bez większych problemów. Jak straci punkty w Poznaniu, no to ruszy mocniejszym składem na standard liczny i tam pewnie wysoko wygra. Dlatego na pewno Jesus będzie mądrze rotował i myślę, że Benfica z tej grupy wyjdzie. I jak już, prawda, ta droga do finału będzie coraz bliższa, no to wtedy będą grać najmocniejsi. Właśnie to wcale nie jest takie pewne, no bo na przykład przed dwoma sezony Benfica grała rezerwowym składem i to w fazie pucharowej Ligi Europy. Także to jest zależy od tych ambicji, no bo naprawdę nie wiemy, jakie Benfica ma ambicje. Myślę, że ostatecznie jest to i tak pozyskanie mistrzostwa właśnie, no bo jednak jak Porto wyda drugi raz mistrzostwo z rzędu, no to nawet jak się tam lepszy wynik z Europy nie sprawi, że kilku są zadowoleni, no chyba, że Benfica w końcu wygrałaby to, prawda, Liga Europy, no ale chyba i tak będzie trudno.
Dobra, Radek, bardzo Ci dziękuję. W takim razie Radek Misiura z portalu benfica.pl, jeden z niewielu ekspertów od Ligi Portugalskiej, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
To był Radek Misiura z portalu benfica.pl i to też na tyle, jeśli chodzi o tę dzisiejszą stację Poznań. Za tydzień na pewno się usłyszymy, zobaczymy jeszcze w jakich warunkach, natomiast stacja Poznań za tydzień w środę, no ale to nie będzie wszystko o Lechu w tym tygodniu, bo w czwartek koledzy i koleżanki przygotują na pewno sporo ciekawych materiałów przed meczem z Benficą, ale też no, na czajantenie komentarz tego spotkania, no i w piątek głosy, opinie, analizy, to wszystko na pewno będzie w poranku. Za tydzień przypuszczam, że też powiemy dwa słowa o Warcie Poznań, która trochę się odkuła w lidze i która wygrała drugi mecz z rzędu, tym razem z Podbeskidziem. Wreszcie gola strzelił ktoś inny niż obrońca czy defensywny pomocnik, zatem za tydzień trochę o meczu Lecha w europejskich pucharach, o meczu w lidze, jeżeli ten w ogóle się odbędzie, bo z tego co słyszymy w Krakowi też koronawirus, trochę o Warcie Poznań, ale też o tym, co Lecha czeka dalej w Europie. Za dzisiaj dziękuję. Damian Smyk, stacja Poznań. Do usłyszenia.